Pan Jezus umarł zaskakująco szybko. Wiemy skądinąd, że ukrzyżowani mogli umierać wiele, wiele godzin, nawet 2 lub 3 dni. Pamiętamy, że śmierć na krzyżu następuje przede wszystkim poprzez uduszenie się, kiedy już ciało, przede wszystkim nogi, nie są w stanie utrzymać płuc w takim naturalnym rytmie, by mogły wypełnić się powietrzem. I zatem, kiedy Żydzi przychodzą do Piłata, prosząc, żeby ciała nie pozostawały na czas szabatu, tym bardziej, że szabat łączył się z Paschą, więc według prawa byłoby to coś bardzo, bardzo niewłaściwego. To też ciekawe, że nic właściwie nie dotknęło ich, ani rozerwana zasłona w świątyni, ani trzęsienie ziemi w Jerozolimie. Oni trzymają się wciąż tych swoich zwyczajów. Zatem proszą Piłata, aby połamać nogi tym, którzy są ukrzyżowani. To jest bardzo okrutny zwyczaj. Używano takiego metalowego prętu, którym uderzano w nogi pod kolanami tych, którzy byli ukrzyżowani, po to, aby połamać kości. No tak, aby nogi już nie mogły utrzymywać ciała i by skazani nie mogli oddychać. I faktycznie jeden i drugi skazaniec, ci, którzy wisieli po lewej i prawej stronie Jezusa, jeszcze żyli. Natomiast kiedy żołnierze podeszli do Pana, On już nie żył. W Ewangelii Marka ten moment opisany jest tak, że Piłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje. To znaczy, że rzeczywiście Jego śmierć nastąpiła bardzo szybko. Domyślamy się, że już poza tym, że Chrystus był męczony, pobity, nie spał przecież całą noc, to być może przede wszystkim biczowanie było tym, co tak niesamowicie wycieńczyło go, że zmarł szybko. Więc kiedy Piłat dowiedział się, że Jezus nie żyje, był zaskoczony i chciał się upewnić. Stąd dowiadywał się u setnika. Prawdopodobnie to ten sam, który stał pod krzyżem. Setnik nie był lekarzem, nie był medykiem, więc nie bardzo pewnie potrafił sprawdzić, czy zgon nastąpił, czy nie, ale był żołnierzem. Widział niejedną śmierć, widział na pewno wiele razy ukrzyżowanych, którzy w mękach umierali. I to jego Piłat pyta, czy ten skazaniec, ten ze środka, ten, wiesz, skazany za zdradę narodu, czy on już umarł? I kiedy setnik powiada, tak, on nie żyje, to dla Piłata jest to słowo ważniejsze niż słowo jakiegoś profesora medycyny. Więc Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę nie żyje. Jestem przekonany na 100%, absolutnie święcie, że gdybym był wśród uczniów Jezusa, to w tym momencie, kiedy okazałoby się, że On naprawdę umarł, uciekłbym tam, gdzie rośnie pieprz. Zwiałbym na koniec świata. Dlaczego? Ponieważ sądzę, że wcześniej złożyłbym całą nadzieję w Jezusie. Dałbym się pociągnąć Jego pięknemu głoszeniu, Jego obietnicom. Widziałbym pewnie wiele cudów i znaków, których dokonał. I to zachęciłoby mnie do tego, żeby absolutnie wszystko, co mam w sobie, zainwestować w tego niesamowitego nauczyciela. Pozwoliłbym się porwać Jego osobie. I kiedy dowiedziałbym się, że nie żyje, to byłaby totalna śmierć mojej nadziei. Wszystko by się rozpadło, wszystko. To nie jest tylko kwestia jakichś emocjonalnych trudności, jakiejś trudnej sytuacji, gdzie zastanawiamy się, kurczę, no jak to rozwiązać, czy da się to zrobić. To jest koniec kompletny, bo nikt z nas nie ma biletu, który przewiózłby nas na drugą stronę śmierci. Nie chodzi mi nawet o własne zmartwychwstanie, ale o zrozumienie tego, czy można żyć, kiedy się umarło. Dla nas jest oczywiste, że nie. I dlatego Jezus umiera po ludzku, szybko i bardzo głęboko, jeśli tak poetycko można byłoby powiedzieć, w ten sposób, że nie ma żadnych wątpliwości. Setnik zaświadcza jasno. Tak, on nie żyje. I kiedy uczniowie dowiadują się o tym, wiemy, że są rozproszeni, jedynie Jan wytrwał przy krzyżu, to jednak powolutku, nie wiemy jak, czy po dwóch, tak jak wcześniej Jezus ich wysyłał, czy każdy chyłkiem, wracają jednak do wieczernika i tam ostatecznie po zmartwychwstaniu Jezus ich niejako łapie, tam ich zastaje. I jest to niezwykłe, że Jego zmartwychwstanie przywraca życie im. I stąd jego śmierć jest czymś, co możemy oglądać i w naszych trudnych doświadczeniach. To znaczy zawsze tam, gdzie cierpimy, gdzie tracimy nadzieję, gdzie jest nam już tak trudno, że absolutnie nie widzimy drogi wyjścia, to jest jak śmierć Jezusa. To jest jak być uczniem Jezusa i dowiedzieć się, że mistrz naprawdę nie żyje. To jest koniec świata. Ale właśnie dlatego jego serce zostaje dla nas otwarte i co ważne, pozostaje otwarte po zmartwychwstaniu, bo Jezus ukazuje swój przebity, wciąż otwarty bok, tę ranę, która tam widniała, po to, żeby pokazać nam, że jego serce jest miejscem. My dzisiaj nie świętujemy anatomii. To nie chodzi nam tylko o miejsce fizyczne w ciele Jezusa, ale jest to miejsce duchowe, miejsce, do którego możemy się udać. Miejsce, gdzie możemy się schronić, schować. Miejsce, które jest bezpieczne. Ale miejsce, które zostało otwarte największym z możliwych cierpień. I dlatego każde nasze cierpienie, każde drżenie naszego serca jest już tam w jego sercu. Jezus wszystko rozumie, bo on to wszystko, co ty przeżywasz, przeżył sam. Nie tylko w jakiś sposób duchowy, poetycki, ale bardzo konkretny. Każde twoje cierpienie jest przez niego rozumiane, bo jest przeżyte. Ale jeśli tak można trochę dziwnie powiedzieć, jest ono też już zmartwychwstane, czy wskrzeszone, żeby już bardziej po polsku powiedzieć. Twoje cierpienie zostało już w jego sercu przemienione na życie. Tak jak przerażeni uczniowie w wieczerniku na widok Jezusa ożywają na nowo. Ich nadzieja zostaje wskrzeszona. Tak samo wszystkie nasze doświadczenia, wszystkie cierpienia, ciemności, wszelkie boleści fizyczne, duchowe, psychiczne są już przemienione w jego sercu. Dlatego dzisiejsza uroczystość to jest uroczystość nadziei. To jest na nowo ten moment, ten dzień, ta chwila, kiedy możemy sobie przypomnieć, że te ciemności, które zapanowały po śmierci Jezusa, zostają przemienione w światło. I to słowo, które dzisiaj otrzymujemy, szczególnie refren, który śpiewaliśmy, będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia, wzięty z 12, bardzo pięknego rozdziału Izajasza, już zawiera bardzo jasną nutę wyśpiewaną nadziei, bo to słowo zbawienie, Jeszua, to jest imię Pana Jezusa. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia i już 800 lat przed Panem Jezusem ta zapowiedź jest dla nas jasna. Serce Jezusa jest też jak naczynie, z którego możemy spijać nadzieję. I ta myśl czerpania ze zdroju zbawienia będzie powtarzała się dzisiaj w liturgii w kilku miejscach. Więc to jest to zapewnienie, że nie jest twoje serce samotne w cierpieniu. Nie jesteś kimś porzuconym, kimś, o kim zapomniano, ale jesteśmy wyryci na dłoniach, na sercu Jezusa i tam pozostajemy w Nim na zawsze. Niech Pan obdarzy was pokojem.